Sponsorem programu jest ambasada urody Wellness and Spa, która od 10 lat dba o zdrowie, ciało i urodę Opolan.
Być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj.
Dominika Gorgosz i jak zwykle o tej porze zapraszam na program Być Kobietą. Dzień Matki jest szczególnym czasem doceniania miłości, charakteru, oddania oraz wkładu mam w wychowanie dzieci. Matki słuchają, pocieszają, wspierają, kibicują i pomagają dzieciom w odnoszeniu sukcesów. A dzisiaj będziemy rozmawiać o matkach osób znanych. Mickiewicz, Słowacki, Baczyński, Sobieski, Popiełuszko to nazwiska wybitnych Polaków, którzy dużo zawdzięczają swoim rodzicom, a w wielu przypadkach właśnie matkom, które dbały o dobre wychowanie dzieci. Oprócz wielu radości, życie matek to też czasem kłopoty i zmartwienia, tłumaczy Barbara Wachowicz, autorka książki Matki Wielkich Polaków.
Pani Sobieska miała kłopoty ze swoim młodszym synkiem, jak wiemy, kobieciarzem. Nie dożyła jego sławy i chwały królewskiej. Pani Kościuszkowa była bardzo niesprawiedliwa w swoich uczuciach. Obdarzała miłością ogromną starszego syna, wyjątkowe ladaco i hulakę. No, ale nie on spoczął na Wawelu między królami, tylko ten młodszy, niedoceniany. Pani Barbara Mickiewiczowa nie miała specjalnych kłopotów ze swoimi dziećmi, poza tym, że bardzo biednie tam było w Nowogródku, szczególnie po śmierci pana Mikołaja Mickiewicza. No, ale jest to takie smutne, że ona też nie dożyła sławy swojego wielkiego syna, który tak pięknie o niej mówił. Matka to była moja największa osłoda, moja pociecha. Myślałem, że mój pomyślny los i jej będzie szczęściem. Sny te uleciały z dymem. To wzruszające, że ci synowie genialni myśleli o tym, że w pewnym momencie stworzą tym matkom piękny, szczęśliwy, radosny świat. No, wielkim zmartwieniem pani Stefanii z Cieciszowskich-Sienkiewiczowej był ten niesforny synalek, który miał zostać lekarzem. To tradycja zresztą rodzinna była, bo lekarzami królów polskich byli protoplaści pani Stefanii. No, ale pan Henryk, co prawda, zapisał się na wydział lekarski, ale potem hyc przeskoczył na filologię. Mówiąc, filologia to przedmiot dla mnie, bo do tego trzeba troszkę tylko fantazji i blagi, a ja posiadam to oboje. No i załamała macierz białe dłonie, powiedziała, miałby taki piękny zawód. Rzeczywiście to najwspanialszy przecież zawód, jaki człowiek może wybrać. A tak co po nim zostanie? Parę zabazgranych arkuszy, których nikt czytać nie zechce. No, oby się wszystkie matki tak myliły, a ja zawsze mówię, że jednak w pewnym sensie marzenie pani Sienkiewiczowej się spełniło, bo czyż może być lepszy kardiolog niż ten, który tak wspaniale serca polskie krzepił, jak autor trylogii.
Który z opisywanych bohaterów nie sprawiał żadnych problemów, wręcz był przykładowym dzieckiem?
No, myślę, że Krzyś Baczyński był takim dzieckiem, o którym matka mogła napisać chlubie mojego serca. Był mądry, wrażliwy, subtelny i genialny.
Tak jak pani wspominała, niektóre matki, którymi pani się zajęła w trakcie swojej pracy, nie doceniały swoich synów i nie wierzyły w ich sukces. Czy to taka domena tamtej epoki, czy po prostu jednostkowe przypadki?
Nie, to nie jest domena epoki. Myślę, że w każdej epoce są matki, włącznie z moją, które nie doceniają swoich dzieci, nie bardzo wierzą w ich talenty i możliwości. I tak było w XVII wieku, ale to, co chciałabym powiedzieć, drodzy państwo, że jedna sprawa nigdy nie zmieniała się. Czy to był XVII wiek, czy to był wiek XX. To jest rozpacz matczynego serca, które traci dziecko. Czy są to łzy pani Teofilii Sobieskiej po śmierci jej ukochanego Marka? Zginął tragicznie przecież, ścięty już po bitwie. Czy to jest śmierć Krzysia Baczyńskiego w powstaniu warszawskim? Dla matczynego serca nie ma przedawnienia i nie ma różnicy epok.
tutaj mówimy o dwóch sytuacjach, kiedy to właśnie matka przeżywa syna, tak jak pani przed chwilą wspominała, przed chwilą też mówiłyśmy o tych genialnych postaciach, których niestety sukcesu nie doczekały te matki. Jak i w jednym i w drugim przypadku bohaterowie radzili sobie po tej śmierci?
No właśnie powiedziałam już o panu Adamie Mickiewiczu, on najpiękniej to chyba ujął właśnie. Natomiast wracam jeszcze do tego, jak przeżywały śmierć swoich wspaniałych synów matki. No weźmy pani Słowacka, prawda, która dożyła sławy syna. Przy czym, wiecie państwo, to była sprawa dramatyczna, tragiczna, bo przecież nie wolno było przemycać poezji Juliusza Słowackiego do Polski rozdartej zaborami, szczególnie zabór rosyjski, prawda? I można było wylądować w Cytadeli na Syberii za tomik poezji Słowackiego czy Mickiewicza. Pani Salomea Słowacka, która została aresztowana za udział w spisku Konarskiego, to przecież jeden z wielkich naszych zrywów powstańczych, który miał mieć miejsce, i są protokoły, które udało się odnaleźć z tego przesłuchania. I pada pytanie, prawda, że tutaj pani przemycała poezję swojego syna i tak dalej, i pani Salomea mówi: nigdy nie czytałam poezji mojego syna. Więc możemy sobie wyobrazić, ile kosztowało tę matkę, do której Juliusz pisał najpiękniejsze chyba w dziejach epistolografii listy, które się czyta dzisiaj ze wzruszeniem. Przecież ten list: matko, mamo, mamuniu, wszystkimi imionami miłości wołam cię i zaklinam, żebyś mi nie płakała, mamo moja. Ja wrócę i będę twoim, jedynie twoim, dopóki będę żył na tej ziemi. Ten moment, kiedy ona musiała wyprzeć się, prawda? Nigdy nie czytałam poezji mojego syna.
Zapraszamy teraz na krótką przerwę, a tuż po niej porozmawiamy o wpływie matek na życie i osiągnięcia wielkich Polaków.